Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a moim waszym gościem jest dzisiaj Magda Mięśnik. Piotra się nam nie udało namówić, nasze obowiązki, rozumiem, dzieci.
Tak, musiał zostać z dziećmi.
Tak. Pewnie znacie to nazwisko Mięśnik, dlatego że każdy, kto lubi dobry reportaż, z całą pewnością czytał książki tego duetu. Mam na myśli przede wszystkim te książki, które na mnie zrobiły duże wrażenie i nie wymieniam oczywiście wszystkich. To jest Jesionka dla trupa. Naprawdę polecam wam tą książkę. Ta książka gdzieś nam trochę zginęła z uwagi na pandemię. W związku
bardziej na wojnę w Ukrainie.
Tak, ale już takim klasykiem, takim mega bestsellerem, który zawdzięczamy między innymi naszej gości jest książka Prostytutki, tajemnice płatnej miłości i seksualne życie Polaków, co robimy, kiedy nikt nie patrzy. I to jest ciekawe, bo sprawdzałem, to jest cały czas bestseller wśród audiobooków. Ludzie sobie lubią posłuchać, tak, na ten temat.
To jest właśnie ciekawe. Nikt nie wie, ani my nie wiemy, ani nikt w wydawnictwie nie wie, dlaczego akurat ten tytuł stał się hitem audiobooków.
Wiesz co, no to tak jak trochę z Babilonem. Babilon jest cały czas też, mówię, naszej książce i profesora Birka, dość wysoko w rankingach i księża ponoć kupują, wiesz, także. Ale koniec tej prywaty, wróćmy do tematu, który gdzieś jest asumptem do naszego spotkania. Śmierć, ale inclusive, nowość gorąca, tym razem wydawnictwo Znak.
Tak.
Się nam melduje. Znaczy ja powiem w ten sposób. Dostaję dużo książek. Co tydzień, co miesiąc to są jakieś wuchty tych książek. Ja nie mam gdzie ich układać, ale tą książkę łyknęłem dosłownie w jedno popołudnie, bo to jest taka książka na jedno popołudnie. Świetnie to się czyta.
Bardzo dziękuję.
Bardzo. I się bardzo cieszę, że możemy zarekomendować tą książkę na wakacje, bo wyobrażam sobie ludzi, bo to jest książka wakacyjna bardzo, którzy leżą na leżaku gdzieś tam w Egipcie, albo gdzieś sobie gdzieś tam spacerują po Krecie i przysiadają się z tą książką i mogą się dowiedzieć o wielu miejscach, w których są, miejscach, w których się wydarzyła wielka tragedia, bo jest to książka naznaczona śmiercią i chciałbym z tym o tym porozmawiać. Jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęliście pisać o tych tragicznych wypadkach, zbrodniach, przestępstwach, w którym giną ludzie, tak, w trakcie wakacji organizowanych przez wzięte firmy, które znamy z wielkich billboardów w naszych miastach?
Zaczęło się w Egipcie, o którym wspomniałeś. My byliśmy na wakacjach wtedy jeszcze tylko z synem. Byliśmy na plaży i uświadomiliśmy sobie, że w pobliżu zaczęła się tragedia Magdy Żuk. To była taka znana sprawa sprzed kilku lat.
Ona jest tu opisana, tak, w tej książce. Tak.
Młoda Polka pojechała sama do Egiptu. Do tej pory nie wiadomo, co się stało, czy popełniła samobójstwo, czy doszło do morderstwa.
Jej chłopak musiał zostać na miejscu. Tam były nieprawdopodobne hipotezy związane z tym, że nawet, że on brał udział w ogóle w jakimś, tak, sprzedaży dalej.
Mhm. Tak, oczywiście to się nie potwierdziło, ale nadal nie wiadomo, co przyczyniło się do jej śmierci. W każdym razie zdaliśmy sobie sprawę. Ja w Wirtualnej Polsce dużo pisałam o Magdzie Żuk i uświadomiłam sobie, że ona mieszkała dwa hotele dalej. Mhm. I rozmawiając o tej sprawie razem z mężem, wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby sprawdzić, czy często zdarza się tak, że na wakacjach, czyli w czasie, kiedy no, powinniśmy czuć się bezpiecznie, chcemy odpocząć, zresetować się, czy często dochodzi do tragedii. I okazuje się, że no niestety dość często.
To, co trzeba unieść w tej książce, bo ona oczywiście jest napisana lekko, bardzo interesująco, ona ma swoją dynamikę, każda historia. W zasadzie każda ta historia mogłaby być kanwą jakiegoś takiego no, kryminału. Mi się przypomniał taki serial Biały Lotus, nie wiem, czy oglądaliście. Pierwszy sezon, który poniekąd jakoś koresponduje z tą tematyką, oczywiście bez przesady. Ale to, co trzeba było unieść i myślę o was jako autorach, to jest spotkanie z bliskimi ofiar. No bo tak naprawdę rekonstruując historię osób, które zginęły, wyjechały i wróciły w ocynkowanych trumnach do Polski, tak? O tych powrotach, o tych perypetiach związanych z powrotami i o tym, żeby bliscy mogli być blisko, jeszcze sobie powiemy kilka słów. Ale zastanawiam się, czy trudno się unosi ten ciężar rozmowy z bliskimi, czy oni chcą rozmawiać, czy po latach oni cały czas się upominają o prawdę, o osobach, które pojechały sobie na wakacje i nie wróciły.
Na szczęście dla nas najczęściej chcą rozmawiać, co też mnie bardzo zadziwia, bo ja nie wiem, czy gdyby mnie spotkała taka tragedia, to zdobyłabym się na rozmowę z obcą osobą, przecież na opowiedzenie jej o tak dramatycznych chwilach. To chyba wynika właśnie z tych rzeczy, o których wspomniałeś. Przede wszystkim te osoby nie chcą, żeby ich bliscy zostali zapomniani. Chcą, żeby została po nich pamięć, ale też mają taką potrzebę mówienia o tym, może wyrzucenia z siebie. Mną bardzo wstrząsnął moment, kiedy jedna z bohaterek naszej książki, Joanna, pokazała mi telefon swojego męża. On akurat nie mógł jechać z żoną na wakacje, poleciał ze szwagrem do Tunezji.
Tak, i zginął w strzelaninie.
Tak, zginął w zamachu terrorystycznym. I Joanna pokazała mi telefon, jaki po nim został. To był taki popularny model telefonu, który miało wielu z nas. Tylko że na środku był rozbity ekran i dziura na wylot. Dominik, mąż Joanny, miał ten telefon w kieszeni spodni, kiedy doszło do ataku terrorystycznego i kula wystrzelona z kałasznikowa napastnika przebiła się przez telefon, trafiła go w tętnicę udową. Niestety nie udało się go uratować. To był bardzo wstrząsający moment, bardzo taka mocna rozmowa, smutna też, ale właśnie Joanna na koniec powiedziała, że ona się bardzo cieszy, że jej syn, ich syn będzie mógł przeczytać o tacie w książce, że ta historia z nim zostanie.
No tak, tak. No, tym bardziej, że z tego co pamiętam, obydwoje zdaje się pracowali w służbach jakichś.
W służbie więziennej.
Mundurowych i tam jest pewien etos tej pracy. To bardzo wstrząsająca historia. To, co mnie poraziło w waszej książce, to jest to, że mówi się o ubezpieczeniach, o pomocy medycznej, o pewnej jak gdyby przyjaznym podejściu do osób, które no, nie rozmawiają w językach obcych, a okazuje się, że w tych hotelach, jeśli chodzi o te biura wycieczkowe, no to jest jedna wielka improwizorka. Okazuje się, że płonie hotel i jak taki Titanic płonie ten hotel i nic tam się kompletnie nie dzieje. Ludzie umierają, muszą się prosić o to, żeby ktoś ich przewiózł w ogóle do szpitala, tak? Jak to w ogóle jest? No to jest po prostu przerażające.
Na to niestety składa się wiele rzeczy. Po pierwsze, polskie prawo w żaden sposób nie określa zawodu rezydent. Takie pojęcie nie istnieje, więc biuro podróży może zatrudnić na tym stanowisku kogo tylko chce. Bardzo często to są młode osoby na studiach, dla których to jest pierwszy, drugi wyjazd zagraniczny, znają tylko język angielski i nie muszą znać języka, który obowiązuje w kraju, gdzie opiekują się turystami. Czyli na przykład, jeżeli na Madagaskarze jest powszechny język francuski, a rezydent mówi po angielsku, to nie jest w stanie się dogadać ani z lekarzem, jeżeli turyście się coś stanie, ani ze służbami ratunkowymi, ani z policją.
Mamy opisaną tę historię.
Tak, mamy opisaną historię dwóch młodych par, które poleciały na Madagaskar odpocząć. Wieczorem poszli sobie na plażę zrobić zdjęcie, akurat tam stała taka w malowniczym miejscu drewniana huśtawka. Zaczęli się huśtać, konstrukcja się zawaliła, spadła na głowę dziewczyny, która została bardzo mocno ranna w głowę. No i tu się zaczęły problemy, ponieważ rezydent nie znał języka francuskiego, który tam obowiązuje, więc nie mogli się porozumieć ani z ratownikami, którzy zostali wezwani na miejsce, ani potem w przychodni, bo tam nawet nie było szpitala. Wiadomo, nikt, kto jedzie na wakacje, właściwie nie sprawdza, czy gdzieś w pobliżu jest szpital, czy gdzieś są lekarze, którzy mogą w razie czego udzielić pomocy, bo nie myślimy o tym. Chcemy odpocząć i ja sama tego nigdy nie sprawdzałam. A tutaj no to zaważyło prawdopodobnie na życiu Karoliny, która trafiła do przychodni, która zajmowała się no, leczeniem skaleczeń, zakładaniem szwów turystom. Nie mieli tomografu, którego wymagała i niestety zmarła.
No ale też jeśli chodzi o tą taką ignorancję, no to jest przypadek, który opisujecie na Krecie, w tym malowniczym wąwozie Samaria. Przypomnę, to jest taki wąwóz, do którego się no, wchodzi jedną stroną. No i człowiek, który jest odpowiedzialny za tych ludzi, którzy idą tam na ten ukrop na kilka godzin, ten wąwóz kilkanaście kilometrów liczy sobie.
Tak, sześć godzin się z nim idzie.
No melduje, że wszyscy weszli do tego wąwozu, wszyscy wyszli, no, okazuje się, że nie, że jest jakaś para, która po prostu umiera. Wiesz, jak sięgałem po tą książkę, to sobie myślałem, no tak, no pewnie opiszą jakieś dwie śmiertelne historie, kilka złamań i tak dalej, ale to są wszędzie ludzie, którzy po prostu giną. Podejrzewam, że gdybyście chcieli zrobić drugi tom, nie byłoby żadnego problemu z tym.
No myślę, że nie. Nawet ostatnio pojawiają się kolejne historie na ten temat. Tutaj w wąwozie Samaria No niestety, okazało się, że pilot ukrył to, że zaginęło dwoje turystów, siostra i brat. Oni pomylili drogę, bo to wejście do wąwozu wtedy jeszcze nie było oznakowane. Oni poszli w drugą stronę, w wysokie góry. Rezydent cały czas twierdził, że oni weszli i że widział ich na 4 kilometrze, więc poszukiwania skupiły się tylko na terenie wąwozu. Nikt nie szukał w innych miejscach. No i niestety ci ludzie zmarli z wycieńczenia. Co gorsze jeszcze, ten rezydent dopiero po chyba w 3. dniu oficjalnie zgłosił ich zaginięcie, a tu decydowały godziny. Gdyby zrobił to wcześniej, prawdopodobnie udałoby się ich uratować, ponieważ gdy dotarli do nich ratownicy po kilku dniach, oni jeszcze żyli. Zmarli po prostu w krótkim czasie po odnalezieniu.
Powiedzmy sobie kilka słów jeszcze o ubezpieczeniach, bo jak mantra w książce pojawia się taki motyw, że no nie można czegoś zrobić, że ograniczeniem są pieniądze, tak? Nie można przewieźć, już pomijam ciało, tak? I kwestie dolotu rodziny, ale że okazuje się, że te podstawowe ubezpieczenie, które zdaje się obowiązkowe, to są jakieś grosze, kiedy trzeba no, ratować życie, podjąć akcję ratowniczą. I tu też podajecie przykłady, że tutaj nie ma co oszczędzać na tych ubezpieczeniach.
Niestety tutaj rozmawiamy z ekspertem zbiegłym sądowym dotyczącym biur podróży turystyki, Markiem Kamieńskim, który mówi, że Polska jest fenomenem. Tworząc ustawę o prawie turystycznym, oni wręcz zmusili polityków, żeby wpisać tam, że trzeba mieć podstawowe ubezpieczenie, że jak kupujemy wycieczkę, to ubezpieczenie jest w cenie. W innych krajach tego nie ma, w Polsce jest, ponieważ Polacy nie chcą kupować ubezpieczeń.
Lobbying po prostu.
Tak, tak, ale żeby właśnie jakkolwiek chronić Polaków, chociaż na najniższym poziomie, to wpisali to obowiązkowo do ustawy, żeby Polacy mieli choć minimalne ubezpieczenie. Prawie nikt nie wykupuje tych rozszerzonych, no i to jest niestety błąd, bo wystarczy, że na wakacjach ktoś napije się piwa, łyk jakiegokolwiek alkoholu, to zostanie stwierdzone po wypadku, nie wiem, po złamaniu nogi czy po czymś gorszym. I niestety cały koszt leczenia spoczywa na turyście. Tutaj opisujemy historię Marceliny. To była bardzo głośna sprawa sprzed roku. Młoda dziewczyna pojechała z przyjaciółmi do Turcji. Wieczorem poszła z chłopakiem na dach hotelu, który był używany przez turystów, nie był zabezpieczony. Tam były leżaki, oni sobie odpoczywali. No i ona wstając w nocy po ciemku, po prostu tak, straciła równowagę i spadła z 3. czy 4. piętra na beton. Miała na szczęście wykupione, mama ją do tego namówiła, trochę rozszerzone ubezpieczenie i dzięki temu tylko rodzina musiała zgromadzić niepełną kwotę leczenia. Tam chyba ubezpieczenie opiewało na koszty leczenia do około 50 000 euro. Szpital wystawił rachunek chyba na 70, więc no w ramach rodziny i przyjaciół udało im się zgromadzić te pieniądze, ale konieczny był jeszcze transport lotniczy do Polski. Ona miała ogromne obrażenia głowy, była w śpiączce, musiała być podłączona do respiratora. Rodzina musiała...
Specjalistyczny
tak,
lot.
Taki. Rodzina musiała znaleźć samolot do transportu medycznego. Koszt tego lotu to był 100 000 zł, ponieważ ona ze względu na obrażenia głowy musiała lecieć na poziomie morza, a nie na tym tradycyjnym pułapie dla samolotu.
Ciśnienie chodziło.
Tak, na pokładzie musieli być ratownicy, pełen sprzęt medyczny. No i niestety musieli zorganizować zbiórkę, bo no, po prostu nie mieli pieniędzy, żeby ją ratować.
Ta historia też się skończyła tragicznie. Taką inną historią, która wymyka się z tej sztampy takiej, znaczy sztampy, złe słowo, z tego powtarzającego się schematu, tej nieudolności biur podróży, jest zapomniana, ale swego czasu bardzo głośna historia tragicznej śmierci polskiego turysty w Dolinie Parwati.
Zaginął, jeszcze nie wiemy, czy zginął.
Tak, rodzice cały czas, że twierdzą, że on, że Brurun żyje. Młody chłopak czekał na pierwszą pracę w prestiżowej firmie konsultingowej. Rodzice już wiele razy byli w Indiach, szukali.
Tata kilkanaście razy już tam.
Tak, ale ta historia jest kanwą, która oczywiście wielkiej tragedii, tak, rodziców tego chłopaka, też mnóstwo różnych hipotez, w ogóle te imaginarium indyjskie tych wszystkich szamanów, ludzi, którzy stanowią jakąś taką osobliwość tego pejzażu estetycznego. Ale okazuje się, że jest to miejsce, i wy tak zresztą nazywacie ten rozdział, które zjada ludzi. Znaczy taki trójkąt bermudzki, to jest kilkadziesiąt, jeśli pamięć mnie nie myli, zaginiętych osób, o których wiemy, których sprawy są bardzo głośne i wiele teorii, co tam się dzieje. To jest w ogóle piękne miejsce, tak? To jest Kaszmir. Wspaniałe miejsce, jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Czy możesz powiedzieć, co takiego się dzieje, że tam ludzie idą i giną, tak?
Tak naprawdę nikt do końca nie wie, bo tam dzieją się, niektórzy mówią, że dzieją się wręcz cuda, bo tam, gdy ktoś zaginie, nawet odnajduje się po 20 i więcej latach nagle.
Dla niektórych to jest wybór taki. Nie?
Tak, niektórzy odejść. Po prostu zamykają się w tych tak zwanych klasztorach, gdzieś ukrytych z dala od cywilizacji. Żyją tam wiele lat, nie wiedzą nawet, jaki jest rok, jaki jest dzień, nie mają żadnego kontaktu z rodziną, zrywają wszelkie kontakty.
Niesamowicie
to brzmi. Po wielu, wielu latach nagle pojawiają się w ambasadzie bez paszportu, bez żadnego dokumentu i nagle chcą wrócić do domu. I to jest dla wszystkich szok. Dlatego rodzice Bruna cały czas wierzą, że on żyje, że on być może jest w jednym z tych klasztorów, że może wybrał akurat takie życie, nie mówiąc nikomu o tym. I muszę przyznać, że to ich postawa zrobiła na nas ogromne wrażenie. Oni naprawdę są pełni optymizmu, mimo całej tej tragicznej otoczki, tego, że syn od wielu lat nie wraca, nie ma z nim żadnego kontaktu, praktycznie żaden ślad po nim nie został, tylko jeden plecak, który zostawił gdzieś tam w pokoju hotelowym, to oni cały czas wierzą, że on też się gdzieś nawet po wielu latach odnajdzie i wróci.
No nie miał powodu, żeby zrobić sobie krzywdy. Świetna praca, dziewczyna, która tutaj na niego czekała, tam to wszystko wydawało się takie, nie wiem, piękne, sielankowe. Olbrzymia tragedia rodziców. No miejmy nadzieję, oczywiście trzymamy kciuki, żeby ten chłopak się odnalazł. Tu w ogóle wszystko w tej książce jest takie poruszające, energetyzujące. Też ta rozmowa z jedną z psycholożek zajmującą się samobójstwami, która opowiada o ludziach, którzy chcą ze sobą skończyć. I brzmi to szokująco, kiedy ona mówi, że planują to sobie i kiedy im się tak poprawia dobrze samopoczucie, no to często kończy się to właśnie śmiercią. Mówię o ludziach oczywiście, którzy podjęli taką decyzję i to jak gdyby koresponduje z wieloma historiami, które ja słyszałem, którymi hotele się nie chwalą, tak? W Polsce również. Właściciele apartamentowców też, że ludzie przyjeżdżają do wielkiego miasta, idą sobie zjeść smaczną kolację, po czym rano no nie można otworzyć tego mieszkania, kiedy przychodzi sprzątaczka i okazuje się, że delikwent w rozmaity sposób decyduje się na to, żeby skończyć, że coś jest takiego, co go przerasta i on nie radzi już sobie kompletnie.
Tak, no często spotykamy się z takim zachowaniem, ktoś ma jakiś taki gorszy czas, gorszy nastrój, to ktoś mu tam doradza, o, jedź na wakacje, odpocznij sobie, ułoży się.
Tak, a taki banał straszny.
Dokładnie, okazuje się właśnie, cytując tę psycholożkę, że depresja uśmiecha się także na wakacjach. Ona mówi, że no niestety depresja jedzie z nami na urlop, mimo że jesteśmy w pięknych okolicznościach, na wymarzonych wakacjach, gdzie wreszcie mamy odpocząć, jest słońce, plaża, nasi bliscy.
Zmiana w ogóle jak gdyby, tak.
Tak, wydaje się, że powinniśmy właśnie odpocząć.
Wyłączyć się, tak.
Tak jest. No to ona to tłumaczy, że jeżeli ktoś już niestety jest w tym procesie, że zdecydował się, że odebrać sobie życie, to nic go przed tym nie powstrzyma. Ani piękna pogoda, ani towarzystwo bliskich, ani dobra muzyka, słońce, plaża. Po prostu jeżeli chce to zrobić, to nic go nie zatrzyma i niestety to zrobi. Tutaj opisujemy historię kobiety, która pojechała do Bułgarii z mężem i z dwójką dość małych dzieci. I po prostu któregoś popołudnia wyszła z hotelu, kiedy oni drzemali, wyskoczyła przez balkon, poszła do pobliskiego zagajnika, weszła na drzewo i niestety popełniła samobójstwo.
Strasznie to brzmi. Na koniec jeszcze chciałem cię spytać, bo zawsze miałem takie ambiwalentne refleksje na temat tego, no właśnie jak się zachowywać gdzieś, będąc poza granicami kraju. Bo z jednej strony, no pamiętam Nazaret, o którym zresztą też tutaj piszecie, to jest takie arabskie miasto w Izraelu. I tam rzeczywiście nie jest trudno pobłądzić, to te meandry tych uliczek, ci mali chłopcy, i tak dalej. Chyba modne jest to, że staramy się być osobami takimi otwartymi, takimi no, transgranicznymi, uśmiechamy się. Okazuje się, że często to jest takie zwodnicze, tak? Że jednak ta zasada ostrożnego zaufania, z przykrością to, oczywiście o tym mówię, no powinna nam przyświecać, bo wiele mamy takich historii, zwłaszcza no, ta ostatnia wałkowana teraz w mediach, mam na myśli śmierć Anastazji, ciekawe jak to się w ogóle wyjaśni, która pokazuje, że no warto sobie może trochę poczytać o miejscu, do którego jedziemy.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. My właśnie w książce tutaj ten przykład, o którym mówisz, opisujemy historię Darii, młodej dziewczyny, która pojechała z tatą na pielgrzymkę leśników do Izraela. Jakiś miała gorszy dzień, gorzej się poczuła, nie chciała jechać zwiedzać w upale.
Tam w ogóle zginęła później jeszcze jedna osoba na jakiś zawał, tak na marginesie.
Tak, tak, w czasie tego samego wyjazdu, tak. No i ona została w hotelu, chciała tylko wyjść się przewietrzyć, więc poszła, spacerowała pobliskimi uliczkami. Zaczepił ją młody robotnik, który pracował na budowie niedaleko hotelu. No i niestety skończyło się to tragicznie.
Ona 15 została, sekund.
Tak, czy... ona została uduszona. Ten mężczyzna ostatecznie został skazany na dożywocie w Izraelu. I co tutaj było przerażające dla mnie, gdy jej tata powiedział, że oni się o wszystkim dowiedzieli od dziennikarza, który zadzwonił i poprosił o komentarz do wyroku. Oni nie mieli żadnej pomocy ani ze strony ambasady, ani ze strony polskich służb wymiaru sprawiedliwości. Nikt się z nimi nie kontaktował. Ambasada zabrała tam na miejscu wszystkie rzeczy Darii, ojciec został z niczym i chyba po roku dopiero odesłali im jeden kolczyk tylko tej dziewczyny. Tylko tyle im zostało po córce właściwie.
Musimy powoli kończyć. To jest wysłuchanie. Oczywiście też nie chcemy was zostawić z jakimiś takimi smutnymi refleksjami.
Nie chcemy straszyć też. Jedźcie na wakacje, odpocznijcie.
Odpocznijcie, bo to jest najlepiej, weźcie ze sobą książkę. Problem polega na tym, że tą książkę się strasznie szybko czyta i ona tak wchłania i no, mamy tam cały konglomerat historii, które wydają się zupełnie no, niesłychane. Każda w zasadzie mogłaby być kanwą jakiegoś kryminału, czy też jakiegoś, wyobrażam sobie, sezonu na Netflixie i myślę, że gdyby się okazało, że ona jest przygotowana na podstawie sytuacji, które się wydarzyły i może dlatego te historie są najbardziej wstrząsające, bo są autentyczne, z całą pewnością zwróciłaby uwagę opinii publicznej. Póki co mamy książkę Śmierć All Inclusive, jak Polacy umierają na wakacjach, Magdy Mięśnik i Piotra Mięśnika. Sprawdzony duet dla każdego, kto zna poprzednie książki małżonków, to wie, że to jest bardzo dobry tekst. A ja życzę wam miłych wakacji
i bezpiecznych
powrotów i zapraszam do wysłuchania za tydzień. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.